rządowi, przejść do historii, a na te operacje nie ma w rządzie popytu, o czym z dużą goryczą i pretensjami wczoraj nam prezes komunikował. Pan by nie chciał, panie pośle, żeby Adam Glapiński sprzedał trochę złota, drożej niż kupił, bo ceny podskoczyły w ostatnim czasie i to, co by zarobił, to by było na modernizację armii w ramach funduszu, który wymyślił pan prezydent.
Ale wiadomości 20 po 8. Nie zdążę na wszystkie pytania, które pani zawarła w tej jednej wypowiedzi.
A zaczynamy od apolitycznego prezesa
NBP? Apolityczne to...
Czy od jego żony? Jak tłumaczyć tym wszystkim, którzy niczego nie rozumieją, żeby zrozumieli?
Ja bym zaczął od tego, że przy tak absurdalnych tezach, to ja bym zaczął od tego, że w 0%, to ja bym nazwał imienia Korwin-Mikkego, bo to jest ten typ myślenia o ekonomii. Tak od 300 lat, od Adama Smitha mam... Regularnie, nie tylko w Polsce, ale gdzie indziej, pojawiają się geniusze ekonomii, którzy mają takie proste pomysły, że oto przecież wszyscy wiedzą, to jest logiczne, to jest oczywiste, że jak zrobimy to, to za chwilę, jutro wszyscy, pani redaktor, nasi słuchacze, ja będziemy miliarderami, będziemy żyć jak w niebie. Jakoś przez te 300 ponad lat nikt żadnego z takich pomysłów w żadnym kraju z gospodarką rynkową nie zrealizował. I nie zrealizuje, bo to są, no to nie są ekonomiści, to nie są ludzie, którzy się znają.
Czyli nie chcę, żeby NBP sprzedawał złoto, które wcześniej kupował.
Jako członek Komisji Finansów Publicznych też od zawsze krytykowałem pana prezesa Glapińskiego i przypominałem, pytałem zawsze ludzi, czy chcieliby siebie, czy swoje dzieci, aby operował je profesor historii medycyny. Każdy odpowiada, że nie. No to w takim razie, czy ludzie chcą, żeby najważniejszym bankiem w Polsce kierował nie ekonomista, tylko historyk ekonomii?
Tak, ale prezes Glapiński uważa, że on się zna, a wszyscy inni się nie znają. Ja pytam uporczywie o to, czy pan by chciał, żeby NBP sprzedawał część tego złota, które kupował przez ostatnie lata. Mamy go 570 ton, bo wczoraj tutaj na tym miejscu siedział minister energii Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, i on powiedział, że jak się pojawią jakieś pieniądze, jak prezes sprzeda, no to oni oczywiście każdą kwotę wezmą, ale to jest właśnie to pytanie podstawowe. Czy chcemy, żeby Glapiński pozbywał się części rezerw? Oczywiście to jest ta narracja, że generalnie rezerwy się nie uszczuplą, bo zarobimy na tym, że złoto podrożało, a w dolarach będzie właściwie tyle samo, ile było.
No dobrze, no to do szczegółów, one są coraz bardziej trudne, jak zejdziemy do szczegółów. Spróbuję jakoś to wytłumaczyć. Po pierwsze, większość wypowiedzi jest nie takie, że sprzedamy to złoto, tylko że to złoto ma niezrealizowane przychody. To w ekonomii te niezrealizowane przychody...
Wczoraj o tej sprzedaży Glapiński już powiedział wprost.
Okej, ale
sprzedamy trochę złota i będziemy mieli za to dolary.
A to na czym będzie polegało brak uszczuplenia? To znaczy, żeby sprzedać złoto z tych 570 ton, trzeba jednak coś sprzedać, więc rezerw złota będzie mniej. Ale jednak cały czas i większość wypowiedzi jest, że nie sprzedajemy i tylko mowa o tym, że mamy niezrealizowane przychody.
I że mamy kupować.
Niezrealizowane przychody to tak z życia codziennego poszliśmy na Pchli Targ, kupiliśmy jakieś 3 stare książki, przyszliśmy do domu, włączamy internet, sprawdzamy.
Białe kruki.
Jedna, zapłaciłem 50 zł, warta 60 zł na Allegro, druga, też różnica paru złotych, ale ta trzecia, to 2 miliony. 2 miliony 300 na najtańszej aukcji. Kupimy sobie za to mieszkanie w centrum Warszawy?
Jeżeli sprzedamy te książki.
Jeżeli sprzedamy te książki. To są właśnie niezrealizowane przychody. Jeżeli ich nie sprzedamy, to są wirtualne pieniądze. Więc żeby uzyskać jakiekolwiek pieniądze, pan Glapiński, Narodowy Bank Polski, musiałby to złoto sprzedać.
No tak, i on powiedział, że może to zrobić nawet jutro. 20, 50 ton.
Tak, no tylko...
Jest autonomiczny, niezależny.
Profesor historii ekonomii powinien wiedzieć, że każda taka potężna akcja wrzucenia takich rezerw na rynek nie odbędzie się bez reakcji rynku. To wartość złotówki będzie trochę inna na trzeci dzień i na tym za to zapłacą wszyscy obywatele, bo za inflację nie płaci rząd, za inflację nie płaci Narodowy Bank Polski, za inflację płacą obywatele.
Czy sytuacja jest taka, panie pośle, że Nawrocki zawetuje unijny program pożyczkowy SAFE, a państwo nie będą procedować prezydenckiego projektu SAFE 0 złotych, tak go nazywam, ale chodzi o stworzenie nowego funduszu obronnościowego.
Fundusz Obronnościowy to już jest i mamy zamiar go wykorzystać, gdyby było weto.
Fundusz Finansowania Sił Zbrojnych.
No, natomiast tak właściwie to projekt prezydenta, to najwłaściwsze, takie najważniejszą rzecz, jaką tam ma, to poszerzenie kompetencji prezydenta pozakonstytucyjne o kontrolę zakupów dla polskich sił zbrojnych. No coś kuriozalnego. Coś
idzie śladem Andrzeja Dudy, który też chciał się poszerzać, tylko że w wymiarze sprawiedliwości.
No, tak, prezydent Duda był prawnikiem. Prezydent Nawrocki jest podobno historykiem, a mam takie wrażenie, że on by chciał cofnąć się przed czasy Kazimierza Wielkiego, przed statuty kaliskie i wileńskie, kiedy to Kazimierz, jako jedyny zwany wielki w naszej historii, jednak oddał część swoich kompetencji. Nawrocki chce się zachowywać jak imperator rzymski.
No ale też wiemy, że takie są motywy jego działań, żeby mieć więcej władzy, a nie mniej. Sejm wybierze w tym tygodniu, jutro, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy już nazwiska. I zastanawiam się, czy rząd będzie, jeżeli ci sędziowie trafią do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli ślubowanie przyjmie Karol Nawrocki, czy rząd będzie uznawał już orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z tą nową szóstką?
No, kilka pytań znów w jednym.
Ale zacznijmy od tego ostatniego, bo ono jest chyba najistotniejsze. Teraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są honorowane. Będzie 6 nowych sędziów wybranych teraz przez ten Sejm, sędziów legalnych. Nadal będzie 2 dublerów i reszta, która została wyłoniona przez Prawo i Sprawiedliwość i prezes Święczkowski. Prawa ręka Zbigniewa Ziobry swego czasu. I Święczkowski będzie decydował o składach, tak? I teraz jak będą składy na przykład w tym starym składzie, to nie uznajemy orzeczenia. Jak będą z domieszką tego nowego składu, to częściowo uznajemy. A jak tylko nowy skład, to uznajemy? Czy jak to będzie działać?
Pani redaktor, pani pytania świadczą o bardzo dobrej diagnozie sytuacji, jaka jest w polskim wymiarze sprawiedliwości. W tym jest taki chaos, w tym jest tyle węzłów gordyjskich, bo nie jeden, że naprawdę jeden Aleksander Wielki nie wystarczy, żeby to rozwiązać. I rzeczywiście sytuacja
nie
będzie...
Nie rozwiązywał, on przecinał.
On... No, metoda rozwiązania. Tak jak jajko Kolumba, trzeba po prostu spojrzeć trochę inaczej. Może to, o czym w tej chwili mówimy, czyli o przecięciu węzła gordyjskiego i o postawieniu na sztorc jajka, może najwyższa pora, żeby ten problem w taki sposób rozwiązać. Na razie mamy próbę rozwiązania w sposób szarpania sznureczków, żeby się to rozwiązało. Kiepsko nam to idzie, 2,5 roku, ale się staramy. Trzeba się starać.
Mm-hmm. No to powtarzam moje pytanie. Czy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego po uzupełnieniu tych wakatów będą honorowane przez rząd?
Pani redaktor, pani dobrze wie, że to jest pytanie do rządu, do premiera, nie do mnie.
I czuję, że pan unika odpowiedzi, bo sami jeszcze państwo nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Z tym gorącym kartoflem.
Kartofel jest gorący, dyskusja trwa, ale to naprawdę nie jest pytanie do mnie.
A pan by uznawał, czy nie uznawał?
Ja osobiście? Trudne pytanie po tym, co powiedziałem. To chyba tak.
No to łatwiejsze. Czy Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od tych sędziów?
Patrząc na to, jak na Karola Nawrockiego od momentu, jak został zaprzysiężony, nie.
I co wtedy?
To jest człowiek, który wykorzystuje każdą chwilę, żeby poboksować. Niestety Rzeczpospolita to nie ring, a metody się nie zmieniły. To jest ze szkodą dla Polski i dla Polaków i to obserwujemy od cały czas jego prezydentury. No co wtedy? Wtedy to pytanie trudne, które pani mi zadała, przestanie mieć podstawy. Nie będziemy się zastanawiać, czy publikować, czy nie.
Czyli rozumiem, że państwo tak krok po kroku zobaczymy, czy uda się kolejny krok i wtedy będziemy zastanawiać się nad kolejnym, tak?
Pani redaktor, to boksowanie, które tak się podobało co niektórym w kampanii wyborczej, to postawa takiego agresywnego człowieka, który będzie mięśniami walczył na świecie i w Europie o sytuację w Polsce. Chciałbym widzieć ten pojedynek z politykami Zachodu, tak, z Ursulą von der Leyen, tak jak boksuje pan prezydent, to dość ciekawe, też się skończy. Sejf jest przykładem tego, jak Jarosław Kaczyński wpędził w kozi róg Nawrockiego, który przepraszam za kolokwializm, trochę mu zaczął podskakiwać. Zerwał się ze smyczy.
Czy to jest pułapka na prezydenta, tak?
Tak. No i teraz
prezydent... Ta presja, jaką PiS wywierał, żeby prezydent zawetował.
Prezydent zawetował, a teraz prezydent nie wie, co zrobić, bo naród w sposób oczywisty oczekuje, żeby sejf był.
To znaczy, zdanie uczone czuje... są podzielone narodu, bo na przykład jak spojrzymy tylko na elektoraty Konfederacji, PiSu i Korony, to oni nie chcą tego sejfu i w to przygniatającej większości. To jest przecież ostatni sondaż CBOS-u. Ale ostatnio rozmawiałam z profesorem Antonim Dudkiem, który dobrze zna Karola Nawrockiego. Wiemy, że miał też wiele na jego temat do powiedzenia w trakcie kampanii wyborczej. I profesor twierdzi, że Karol Nawrocki tutaj z tymi opowieściami o utracie suwerenności, tak, o tym żerowaniu tej narracji pisowskiej, że trafimy pod niemiecki but, to on jest autentyczny, że to nie jest cynizm polityczny, gra na elektora, tylko że on naprawdę tak myśli o sejfie.
Ciekawa opinia, nie zgadzam się z nią.
Ja też
myślę,
częściowo zgadzam się.
Częściowo, no to ale...
Uważam, że cynizm polityczny jednak jest obecny w działaniach Karola Nawrockiego.
Jest bardzo obecny i natomiast te badania, opinii, no ja nie badam opinii. Ja rozmawiam z ludźmi, to taka jest rola polityka.
Ale może z swoimi wyborcami pan rozmawia?
Nie, ja to jest... pamiętam stale o tym, że istota kontaktu z elektoratem jest taki, żeby spotykać się z ludźmi, którzy nie kończą i wyłącznie na poklepywaniu: panie pośle Urbaniak, jest pan świetny, my głosujemy na Koalicję Obywatelską. Rozmawiać należy przede wszystkim z nieprzekonanymi i z przeciwnikami politycznymi.
I ci przeciwnicy polityczni mówią, sejf jest super?
Mówią różnie, ale w momencie, kiedy się zapyta o to, że jeżeli jednak wojna na Ukrainie rozleje się na Europę, a rozleje się w pierwszej kolejności na Polskę, twój brat, twój mąż, twój syn, twój wnuk pójdzie na wojnę, do wojska i nie będzie miał karabinu, to opinia się nagle zmienia. Jeżeli się zadaje te podstawowe pytania, pokazuje te główne tezy, o czym my rozmawiamy, że szukamy pieniędzy na dozbrojenie polskiej armii w sytuacji, kiedy od 4 lat za naszą granicą
to
jest prawdziwa wojna.
Trzeba było tak o tym mówić. Od maja zeszłego roku, kiedy to sejf stał się faktem, bo został formalnie zaakceptowany.
Ale co ja mam pani redaktor powiedzieć? Pani mnie zaprasza od czasu do czasu. Ja tak cały czas mówię. Nie tylko w radiu, w telewizji, ale także w rozmowach z ludźmi.
W Zielonce albo w Stalowej Woli to widzieliśmy w ostatnich tygodniach, a nie miesiącach, nie? Jak już PiS wystrzelił wszystkie pociski przeciwko sejf, to wtedy rząd zaczął się organizować marketingowo.
My jesteśmy od roboty, a nie od gadania.
My posłowie?
Nie, my Koalicja Obywatelska, to po pierwsze. Po drugie, hasło, które zostało w Wielkopolsce wymyślone, a które jest realizowane nie przez nas, tylko przez naszych pradziadów i dziadów. To jest, ja pochodzę z regionu, w którym...
Pracy pozytywistycznej. Ja też pochodzę z tego regionu.
Dlatego się uśmiecham do pani redaktor. Słuchacze tego nie widzą, ale... że więcej się robi, mniej się gada. My rzeczywiście mamy z tym drobny problem, żeby, jak to kiedyś powiedziano, informować o tym, co się nam udało. Staramy się przede wszystkim pracować. A wojna
od 4 lat... Nie chodzi o to, żeby opowiadać o swoich sukcesach. Chodzi o to, żeby kształtować opinię publiczną.
Tak. A staramy się.
Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za
rozmowę.
Komentatorzy dr Anna Materska-Sosnowska i redaktor Andrzej Bobiński będą z nami tuż po informacjach.
Autopromocja.
Dobry rok, wyrównana konkurencja. W czyje ręce powędrują tegoroczne Oscary? Przed nami emocjonująca noc, bo tegoroczna stawka jest dość wyrównana. O nominacjach i naszych osobistych faworytach i faworytkach opowiemy w magazynie filmowym. Do zobaczenia już dziś po 13.40. Patrycja Wanat, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
Tylko z My Media Markt. Okazje dowozimy. Tylko do 18 marca. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł do Frisco. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
Zaczynamy sezon stworzony do działania w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie podłoża, ziemię i kory. Tylko do 24 marca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 kilometrów. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi superhybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.22. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Projekt Karola Nawrockiego dotyczący tzw. Save 0% zawiera poszerzenie kompetencji prezydenta o kontrolę zakupów dla polskich sił zbrojnych. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM Jarosław Urbaniak, przewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych z Koalicji Obywatelskiej. To kuriozalne. Nawrocki chce się zachowywać jak imperator rzymski, dodawał gość poranka. Według polityków koalicji Save 0% ma służyć jedynie temu, aby prezydent miał powód do zawetowania ustawy o unijnym SAFE. Na decyzję Karol Nawrocki ma czas do 20 marca. Posłowie przyjęli projekt ustawy zakładającej reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy umożliwią inspekcji przekształcanie nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Reforma przez wiele tygodni budziła liczne spory w samej koalicji rządzącej. Referendum w Krakowie coraz bardziej prawdopodobne. Inicjatorzy akcji referendalnej zebrali 134 tysiące podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Złożyli je wczoraj w Krajowym Biurze Wyborczym. Teraz zostaną sprawdzone. Do przeprowadzenia referendum w stolicy Małopolski potrzeba 58 tysięcy ważnych podpisów. Teraz sport w TOK FM.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Real, Paris Saint-Germain i Bodoglimt wykonały duży krok w kierunku awansu do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Madrydczycy pokonali 3-0 Manchester City, PSG wygrało 5-2 z Chelsea, a Norwegowie strzelili 3 bramki Sportingowi, sami nie tracąc żadnej. I tylko w meczu Bayer Leverkusen kontra Arsenal upadł remis 1-1. Rewanże w przyszłym tygodniu. Lech i Raków, czyli ostatnie polskie kluby w rozgrywkach UEFA, zaczynają dziś z kolei rywalizację w 1/8 finału Ligi Konferencji. Piłkarze z Poznania podejmą o godzinie 18:45 Szachtara Donieck, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Nasz zespół jest trudny do rozgryzienia, ale to dobrze także dlatego, że rywale również często nie wiedzą, jak zagramy. Tej wiosny zagraliśmy już kilka naprawdę dobrych spotkań, kilka takich, które nie przyniosły nam satysfakcji, ale ma być dobra murawa. Stadion jest prawie wyprzedany, więc mam nadzieję, że to będzie wieczór do zapamiętania. Z kolei Raków zagrał 21:00 na wyjeździe z Fiorentiną, która niedawno wyeliminowała z Ligi Konferencji Jagiellonię Białystok. Iga Świątek pewnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Indian Wells. Nasza tenisistka pokonała 6-2-6-0 Karolinę Muchową, a o półfinał zagra już dziś późnym wieczorem z Eliną Świtoliną. Tymczasem Nowak Dżokowicz, który turniej w Kalifornii wygrywał rekordowe 5 razy, przegrał w 1/8 finału tegorocznej edycji z najlepszym przed rokiem Brytyjczykiem Jake'em Draperem 6-4-4-6-6-7. Piłkarze ręczni Orlen Wisły zremisowali w Płocku z Pik Szeged 30-30 w meczu 14 ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów i zakończyli rozgrywki fazy grupowej na trzecim miejscu. Teraz na początku kwietnia przed zespołem z Płocka rywalizacja w fazie play-off. Rywalem będzie Sporting Lizbona. Duńczyk Tobias Andresen wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tirreno Adriatico. Koszulkę lidera zachował zaś Meksykanin Isaac Del Toro. Tymczasem Jonas Winigo był najszybszy na czwartym etapie wyścigu Paryż-Nice, a Duńczyk finiszował samotnie, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W sporcie to wszystko. Teraz pogoda.
Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na termometrach od 11 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu, przez 15 na Mazowszu, do 17 na Podkarpaciu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku Radia Tok FM czas na komentatorów. Są z nami dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Oraz redaktor Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o SAFE, unijną pożyczkę i SAFE 0%, który jest nazywany także SAFE 0 złotych. I czym to się skończy?
Redaktorze.
No chyba jesteśmy blisko końca tej,
Historii.
Tej historii, bo chyba mniej więcej wiemy, co się wydarzy. Wiemy, że, a przynajmniej wszystko wskazuje na to, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Wiemy, że SAFE-u 0% czy 0 złotych, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, nie będzie.
O czym mówił wprost Adam Klapiński.
O czym mówił Adam.
Że nie ma popytu na propozycję.
Tak jest. Wiemy też, że te pieniądze koniec końców popłyną do polskiej armii, tylko że popłyną przez inny fundusz i rzeczywiście będzie zamieszanie z tymi pieniędzmi, które miały iść na
Straż Granic, negocjacje z Brukselą, tarczy. Nie będzie pieniędzy tak. na to, co jest w gestii resortu spraw wewnętrznych.
No więc rzeczywiście stracimy, co pewnie z miesiąc, dwa miesiące, tak? A jak mówią nam rządzący, każda minuta się liczy. Natomiast ja mam takie głębokie poczucie i pewnie jest to dosyć niepopularny pogląd, że w dużej mierze to, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie, to jest jednak przede wszystkim teatr polityczny i że tak naprawdę z perspektywy i interesów państwa i z perspektywy obywateli jakoś tak bardzo dużo się nie zmieniło. To, co się zmieniło, to, że maski opadły i że zobaczyliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość i prezydent są tak bardzo antyunijni, są tak bardzo antyniemieccy, że nawet nie są w stanie wyciągnąć ręki po tanie kredyty, po tani pieniądz, który pozwoli nam finansować zbrojenia. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę największa nauczka i to jest ta duża historia w tej małej historii, którą była ta awantura, którą obserwowaliśmy.
No ja bym dołożyła do tego, że to był taki diabelski wybór i tak naprawdę to moim zdaniem to PiS wciągnął nas w ten wybór, a tak naprawdę prezydenta. I ja to czytam w ten sposób, że przede wszystkim chodziło o, może nie przede wszystkim, ale również chodziło o próbę podporządkowania prezydenta prezesowi. Że to była ta próba właśnie jego złamania czy przełamania i pokazania właśnie takiej też zależności, czy
na przykład zmuszenie Andrzeja Dudy do tego, żeby nie przyjmował ślubowania od legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a przyjął od nielegalnie wybranych.
I tak jak jeszcze tam to było moim zdaniem słabo tłumaczalne na zewnątrz, to sejf i to zachowanie zwierzchnika sił zbrojnych jest kompletnie niewytłumaczalne. I straty, jakie będą dla Prawa i Sprawiedliwości i dla prezydenta, mogą być odłożone w czasie, ale mogą być duże, bo oni nie są po pierwsze wytłumaczyć, dlaczego będzie weto.
No dlaczego sondaż CBOS-u pokazuje, że przygniatająca większość elektoratu PiS-u Konfederacji Korony nie chce tego sejfu? To są wyniki na poziomie 76% albo 79%.
No dobrze, tylko mówimy tylko o takim zdecydowanym elektoracie poszczególnych partii. Mhm. A jeżeli patrzymy na całość...
To tylko 52% jest za.
To aż 52%, czyli ponad, jest za, jeżeli patrzymy na całościową. I tak i nie, dlatego że to jest taka rozgrywka dzisiaj na słowa i to jest rozgrywka w momencie, kiedy Glapiński mówi, słuchajcie, mamy zero swoje, tak? Naprawdę, dosłownie zero swoje. A za chwilę będzie drugi obieg tego wszystkiego i będzie tłumaczenie, gdzie co powstało, jak powstało, z czego powstało, więc to nie jest do obrony. I jak pamiętamy te wcześniejsze jeszcze badania, czy jesteś za zbrojeniem, czy nie, no to one były zdecydowanie na plus. To jest niewytłumaczalne, dlaczego nie chcemy tych pieniędzy.
Czyli uważa pani, że ta narracja Prawa i Sprawiedliwości, wodowana od wielu już tygodni, z wielkim zaangażowaniem, że to niemiecki but, że to utrata suwerenności, że każdy, kto patriota i za niepodległością, to musi być przeciwko, to, że ona ostatecznie nie zda egzaminu, tak? I nie przysporzy PiS-owi poparcia.
Uważam, że nie. Uważam, że w twardym elektoracie to oczywiście będzie rezonować tak, jak ma, ale nie w powszechnym. Zobaczymy zaraz Stalową Wolę, zobaczymy te miejsca, które są potencjalnie głosujące na dzisiejszą opozycję i zobaczymy, jakie tam będą wyniki. Jeżeli oczywiście te pieniądze zostaną sensownie i oczywiście szybko ruszone.
Ja się bardzo zgadzam z tym, co zostało powiedziane. Znaczy, wydaje mi się, że po stronie zysków jest pokazanie prezydentowi jego miejsca w szeregu i wytłumaczenie prezydentowi, że on ma grać w grę, którą...
W naszej orkiestrze,
w orkiestrze Jarosława Kaczyńskiego, który zdecydował, że teraz skręcamy w prawo i to jest element większego obrazka z kandydaturą Przemysława Czarnka, z walką o ten elektorat prawicowy i skrajnie prawicowy, z zabiciem jakichkolwiek pomysłów o tym, że PiS mógłby próbować też zerkać czasem w stronę centrum. Ja nie mówię, że iść do centrum, bo żeby długo dyskutować, gdzie w polskiej polityce jest centrum, ale że to w ogóle nie ma o tym mowy, tak? Znaczy, my idziemy w prawo, koniec, kropka, a prezydent ma być z nami i nie ma w ogóle przestrzeni, żeby prezydent tutaj prowadził swoją politykę. I to się udało Jarosławowi Kaczyńskiemu. Po stronie strat, no jest zagranie do tego skrajnego, bardzo już przekonanego elektoratu. Te 70, cokolwiek, 6-8%, no to jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że prawie 1/4 tych wyborców chce tego sejfu, tak? To znaczy, i też my zwracam uwagę, że my patrzymy na elektorat PiSu, który się kurczy, tak? To nie jest te 30%, to jest te 35% z wyborów, no to jest teraz w okolicach między powiedzmy 23-25%, tak? Więc tutaj ponadto prezydent bardzo, bardzo, bardzo pogorszył sobie relacje z wojskiem, co nie pomaga. Myślę, że jest narastające poczucie w wojsku, że prezydent przestał być racjonalnym graczem i że jest pod bardzo silnym wpływem z jednej strony partii, z drugiej strony Mariusza Błaszczaka, a z trzeciej strony Sławomira Cenckiewicza, który w wojsku zdaje się, że nie jest ani specjalnie poważany, ani lubiany. I wreszcie
a żołnierze byli wyborcami Karola Nawrockiego.
Byli. No i też popsuł sobie relacje z dużą częścią przemysłu zbrojeniowego, który też jest jakimś tam elementem tej większej układanki, tak? I to nie są wszystkie oczywiście firmy zbrojeniowe. Są takie firmy zbrojeniowe, które nie korzystają, nie będą korzystały z sejfu, są takie, które się zamykają, ale jednak te duże, te, które się rozwijają, te, które mają przed sobą przyszłość, no wszystkie są bardzo przychylne sejfowi, do tego stopnia, że opowiadał mi Marek Świerczyński, że nawet związki zawodowe w tych tych spółkach zbrojeniowych piszą listę do prezydenta, żeby podpisał, tak? Więc to nie jest o prezesach, to nawet nie jest o szeregowych pracownikach, to jest o związkach zawodowych, które tradycyjnie raczej są bliżej tej prawej strony i prawej sprawiedliwości. Więc wydaje mi się, że jednak ten rachunek zysków i strat no jest jednak na niekorzyść prezydenta przede wszystkim i tej wizji powrotu PiSu do władzy może jest na korzyść Jarosława Kaczyńskiego, któremu udało się jakoś tak zaprowadzić porządek, przynajmniej chwilowo.
Mhm. A czy rząd dostrzegł w tym sporze, w tym konflikcie swoją szansę polityczną? Bo jeżeli on dostrzegł, to myślę, że w ostatnich dniach początkowo miałam takie wrażenie, że rządzący są ofensywą PiSu zaskoczeni. Zresztą niektórzy mówili o tym wprost, że jakże to tak? Przecież to jest taka oczywista oczywistość, cytując klasyka zresztą Jarosława Kaczyńskiego. Skąd ten atak? A teraz, kiedy słucham rządzących, na przykład premiera Tuska, który zapowiada już to prezydenckie weto, tak? Jakby już przygotowywał grunt, żeby już móc uruchomić swoją narrację, która będzie komentować to spodziewane weto. Albo w końcu jednoznaczne stanowisko w sprawie Save 0%, bo przecież jeszcze w ubiegłym tygodniu Donald Tusk mówił nam, no jeżeli są te pieniądze, no to niech
chętnie przytulimy, tak.
Przyjmiemy na wojsko, każde pieniądze się wyda i z tego sejfu, i z tamtego sejfu, tak? A teraz w końcu mówi, jak jest, czyli że nie ma żadnych pieniędzy, że to jest kuglowanie, manipulacja.
Ja myślę, że to jest też całkiem inteligentnie rozpisane, bo gdyby od razu było weto, no to znaczy nawet takie werbalne weto premiera, no to oczywiście jest wojna, a tak proszę bardzo, chętnie porozmawiamy, chętnie pójdziemy. Mało tego, rozegranie tego, że przez zaskoczenie pokazuje irracjonalność tych działań. To było tak oczywiste, że powinno być przyjęte. No każda logika o tym, logika jest jedna, logika na to wskazywała, że powinno być to przyjęte, więc takie rozpisanie, znowu musimy się ułożyć do sytuacji, jaka jest tutaj wytworzona. Moim zdaniem jest to naprawdę całkiem inteligentnie rozpisywane na role i rozgrywane. Ja bym dołożyła jeszcze jedno zdanie, zgadzając się z tym, co pan powiedział, jeszcze o Karolu Nawrockim, on jeszcze stracił również zewnętrznie, bo nie jest poważnym partnerem w Europie i nie jest osobą, z którą będzie się rozmawiało, czy prowadziło jakieś negocjacje. I jeszcze jeden element, o którym pan wspomniał z Czarnkiem, ale już zejdę właśnie z tego głównego tematu. Wystawienie Przemysława Czarnka to też jest blokowanie tego pomysłu prezydenta na to swoje środowisko magowskie, nazwijmy to, prawda? Więc to tak naprawdę to nie jest dobry tydzień dla prezydenta. I te wszystkie takie ruchy, no jest w defensywie, a nie w ofensywie. Już nie mówiąc o wczorajszej wizycie, jak został przywitana para królewska, no ale.
Doktor Anna Materska-Sosnowska, redaktor Andrzej Bobiński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Jak zmienił się angielski prezydenta Ukrainy od pierwszych dni wojny? Co dziś zostało z jego okropnego angielskiego, z którego żartowali nawet ukraińscy żołnierze? O tym mówię w najnowszym odcinku podcastu English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Wiosna za oknem, święta za pasem. W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w dobrych cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Beko, automatyczne otwieranie drzwi, szuflada na sztućce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Teraz za 1599. Przyjdź do sklepu RTV Euro AGD i sprawdź naszą ofertę. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak.
Mega okazja.
okazje w Media Expert. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Trzecia szuflada, automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za jedyne 1449. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Imponujące okazje podczas dni wiosennych okazji Amazon nadeszły. Piotrek może wreszcie na spokojnie zapolować na okazję, ukrywając się przed swoimi obowiązkami. Zasługuje na tę chwilę, żeby oszczędzać na elektronice, sprzęcie turystycznym, produktach do domu i nie tylko. Ktoś idzie, Piotrek, wracaj do pracy! Ale jeszcze tylko szybkie spojrzenie na okazję Amazon zanim... Wow, ale okazja. Śpiesz się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl.
Są adresy, które mówią same za siebie. Apartamenty Esencja 2 zdecydowanie do nich należą. To kameralna inwestycja w prestiżowej części Poznania, tuż obok ścisłego centrum, dla osób, które cenią dobry styl i wygodę. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Apartamenty przy Parku Cytadela w cenie już od 14 300 zł za metr kwadratowy. Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje o apartamentach Esencja 2, odwiedź nas przy ulicy Gerbary 104 lub wejdź na www.archicom.pl.
Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście dba o mnie mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak.
Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli prezydent nie będzie wypełniał swoich konstytucyjnych obowiązków, jeżeli władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza nie będą ze sobą współpracowały, to przyniesie to opłakane skutki dla obywateli, powiedział w poranku TOK FM sędzia Wojciech Buchajczuk, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, kandydujący do KRS.
Wierzę w to, że prezydent w poczuciu odpowiedzialności jako strażnik konstytucji zrozumie trudną sytuację, w jakiej znajduje się sądownictwo, i będzie słuchał tych ekspertów, którzy wiedzą, co to znaczy niezależność sądów, niezawisłość sędziów i dobro obywateli.
Sejm przyjął uchwałę przygotowaną przez koalicję rządzącą, w której potwierdza, że uwzględni w swoich decyzjach wyniki wyborów kandydatów na 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydatury sędziów do KRS można zgłaszać do połowy marca. Muszą mieć one poparcie 2000 obywateli albo 25 sędziów. Wybór ma nastąpić prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Kadencja obecnej upolitycznionej Rady upływa 12 maja. Z powodu strajku niemiecka Lufthansa odwoła dziś i jutro poblisko 300 lotów. To oznacza, że przewoźnik zrealizuje maksymalnie 60% regularnych rejsów. Warto sprawdzać rozkłady lotów, także w Polsce. Na przykład rano z Poznania nie poleciały samoloty Lufthansa do Frankfurtu i Monachium. Strajk dotyczy sporu związkowców z zarządem linii w sprawie programu emerytalnego. Niemal 10 tysięcy autorów podpisało się pod wspólną książką bez treści. Apelują w ten sposób do brytyjskiej rządu, by nie pozwalał na kradzież treści ich książek na potrzeby szkolenia sztucznej inteligencji. Pisze dziś o tym Gazeta Wyborcza. Don't steal this book. Nie kradnij tej książki. Ma premierę na międzynarodowych targach London Book Fair, które rozpoczęły się we wtorek w brytyjskiej stolicy, ale na księgarskich półkach raczej nie wyląduje. Jeszcze pogoda. Najwięcej rozpogodzeń w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie. W większej części kraju pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Możliwe także burze. Na termometrach dziś od 10 do 13 stopni na zachodzie, północy i w centrum, maksymalnie do 18 na południowym wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku nadal są z nami obecni dr Anna Materska-Sosnowska i redaktor Andrzej Bobiński. Jeszcze na chwilę wracamy do sejfu jednego i drugiego, bo redaktor Bobiński ma coś do dorzucenia.
Ja chciałem się odnieść jeszcze do tego zdziwienia i zaskoczenia, które malowało się na twarzach rządzących i Donalda Tuska w ostatnim tygodniu. Myślę, że rzeczywiście był taki moment, kiedy rządzący byli bardzo zdziwieni i to był ten moment, kiedy tydzień temu we środę wyszedł Karol Nawrocki i Adam Glapiński i opowiedzieli o tym sejfie 0% i to moim zdaniem był jedyny dzień, kiedy ten pomysł i ten plan brzmiał dobrze, bo to hasło brzmiało dobrze, bo sejf 0% brzmiał jak kredyt 0%, bo nagle wydawało się, że prezydent przejął inicjatywę, ale też wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy rząd zorientował się, że jednak Adam Glapiński nie jest partnerem do rozmowy i myślę, że tu też jest jeszcze nie do końca opowiedziana historia w tej całej awanturze i w tym całym bałaganie. To znaczy, były takie doniesienia, że Adam Glapiński jest posłowie z członkami rządu w kwestii przedłużenia czy nowych nominacji do zarządu w NBP-ie i że rysuje się jakaś taka perspektywa współpracy do końca jego kadencji.
No powiedzmy sobie otwarcie, deal polityczny.
Tak. I zdaje się, że Adam Glapiński na ostatniej prostej ten deal zerwał, nikomu o tym nie mówiąc i nagle wyskoczył na konferencji prasowej i doprowadził do sytuacji, której myślę, że będziemy teraz zakładnikami przez najbliższe miesiące, to znaczy do narastającego i nieprzyjemnego konfliktu między Narodowym Bankiem Polskim a rządem. I myślę, że tu jest też jakaś tam taka, no raczej niekorzystna implikacja, no bo to jednak nie jest świetna rzecz dla ustroju, dla państwa czy dla rządu, kiedy jest otwarty konflikt, który będzie narastał z prezesem Adamem Glapińskim. Już chyba nie będziemy wchodzić w te szczegóły, no ale jednym słowem będzie dosyć duży bałagan i myślę, że w nadchodzących miesiącach dużo o tym będziemy rozmawiać. Ale po tej pierwszej środzie myślę, że tam już większego zaskoczenia nie było. Myślę, że po pierwszych 24 godzinach rząd się zorientował, że w tym pomyśle, że ten pomysł nie jest taki świetny i ten plan nie jest wcale taki sprytny i że można to rozegrać i że właśnie dokładnie trzeba robić to, co robił Donald Tusk, to znaczy mówić, że proszę bardzo, każde pieniądze przyjmiemy. Ja bym co więcej i tu chciałem spuentować, myślę, że następne tygodnie będą wyglądały tak, że prezydent Karol Nawrocki jednak zawetuje ten sejf, chociaż myślę, że tam nie ma ostatecznej decyzji, wbrew temu, co piszą media, że jeszcze ta decyzja nie zapadła, ale zdecydowanie Nawrocki zbliża się do tego weta, bo ciężko będzie mówić teraz.
Jeszcze nie zapadło, bo jeszcze nie ogłoszono, tak? No, ale nie ma podpisu, ani nie ma decyzji o tym, że weto albo Trybunał Konstytucyjny.
Tak. Jest we mnie jakieś 10% nadziei, że jednak Karol Nawrocki stwierdzi, że jednak mu się to zupełnie nie opłaca politycznie, no ale zobaczymy. Natomiast ja się zastanawiam, czy marszałek Włodzimierz Czarzasty wbrew swojej doktrynie, wedle której nie proceduje żadnych ustaw, które przychodzą od prezydenta, jednak nie wyciągnie sejfu 0%, nie podda go pod obrady, nie dojdzie do głosowania paru poprawek, na przykład takich dotyczących decyzyjności w ramach tego funduszu, no i w pewnym momencie ten fundusz i ten pomysł wróci i do PiS-u, i do Karola Nawrockiego.
Ale po co ten fundusz, skoro trzeba byłoby obligacje wyemitować, mamy inny fundusz albo złoto sprzedać.
Bo nie trzeba. Bo jeżeli będzie jakiś zysk, jeżeli ten zysk będzie wypracowany, no to wtedy będzie wpadł do tego funduszu.
Ale po co ten fundusz, jak już jest fundusz finansowania sił zbrojnych?
Bo w momencie, kiedy będą przeprocedowane te poprawki, w momencie, kiedy nie będzie decyzyjności prezydenta w tej kwestii, no to będzie można też wytrącić ten argument PiS-owi i powiedzieć, proszę bardzo, sejf 0%,
wydaje mi się,
chcieliśmy wziąć.
O tym, co Donald Tusk powiedział, że jakieś kolejne organy, komisje.
A najlepiej, jakby
powoływać.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował swój własny projekt, bo będzie zmieniony. Więc ja bym jeszcze, pytanie na przykład, czy to weto też nie będzie poddane pod głosowanie. Więc może się jeszcze okazać, że Donald Tusk poczuł jednak polityczne złoto w tym temacie i że po tym wecie jeszcze będzie mieć okrążenie z drugim procedowaniem ustawy o sejf oraz o powrocie do tematu sejf 0% i powiedzeniu sprawdzam, to znaczy ten sam projekt, ale trochę zmodyfikowany. Proszę bardzo, chętnie przyjmiemy pieniądze od Adama Glapińskiego.
To jeszcze a propos relacji między Glapińskim a rządem. Wczoraj było jedno z takich śmiesznych zdań w tym, co powiedział Glapiński. bo on miał trochę inną intencję, powiedział, że do dziś miał z tym rządem relacje dobre, wystarczające. Pewnie chodziło mu o to, że do dziś, no bo nigdy nie wiemy, co będzie jutro albo pojutrze, ale trochę to zabrzmiało tak, jakby mówił, no do dziś miałem, a teraz właśnie wydarzyła się ta sprawa ze sprzedażą złota i już chyba raczej mieć nie będę, więc można byłoby to dwojako czytać. To teraz Przemysław Czarnek, który chce przebudzić Polskę, który mówi po niemiecku do Tuska i do Czarzastego, który grozi sądem tym, którzy się na sejf ten unijny zdecydują. No jak wygląda tych pierwszych kilka dni kandydata PiSu na premiera, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jest przedstawiany i prezentowany.
To przepraszam, jeszcze mały krok wstecz. Drugie głosowanie nad odrzuceniem weta, to byłby też majstersztyk, bo wtedy masz taki obraz, kto jest za bezpieczeństwem, Wielką Polską, suwerenną, a i w ogóle, a kto nie, zdrajca. Tak, zdrajca. Więc to myślę, że to jeszcze będzie tutaj faktycznie się działo w tym temacie. Natomiast przechodząc do Przemysława Czarnka, ja rozumiem tę ofensywę PiSu, który po pierwsze stara się narzucić narrację. Część, przepraszam państwa, dziennikarzy w niedzielę mówiła o premierze Czarnku. Tak jakby właściwie było już po wyborach i tylko wybieramy kandydata, kto będzie lepszy. A po trzecie, no PiS rozpoczyna długi marsz, bo no nie pamiętam, kiedy miał tak trudną sytuację w drodze wyborczej jak teraz. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, które dzisiaj pani przedstawiła w przeglądzie prasy. Jeżeli idą już reklamy okołowyborcze
i trwa prekampania, to znowu wracamy do starego problemu.
Tak zwane słowo prekampania, to ja się pytam, szanowne PKW, a co wy na to?
Tak. A PKW mówi, nie mamy narzędzi, to nie jest uregulowane prawnie, nic nie możemy zrobić.
Ja rozumiem, że...
Znaczy, po prostu elity polityczne, powiedzmy sobie to szczerze, nie są zainteresowane uregulowaniem tej kwestii.
No tak, ale PKW też może pewne instrumenty wyciągnąć i być mniej zachowawcze niż jest i wiemy, co zrobiło w ostatniej kampanii, jak się cofało, prawda? Mm-hmm. Więc tam też pewne rzeczy można zrobić. Wracając do samego Czarnka. Rozumiem, że po pierwsze idzie po koronę polską, potem po części Konfederacji, a potem się zobaczy. I to mówienie, że została sytuacja uspokojona, że Morawiecki pozostaje, bo jest jedną nogą Morawiecki, drugą Szydło, a trzecią Czarnek, to ja w to nie wierzę, dlatego że cała polityka i taka kampania Przemysława Czarnka musi być oparta na negowaniu tego, dlaczego przegrali wybory, czy dlaczego oddali władzę. A jeżeli tak, no to będzie atakiem bezpośrednim nim na Morawieckiego. On musi być w kontrze do Morawieckiego po to, żeby odzyskać ten elektorat, który odszedł na prawo od Prawa i Sprawiedliwości.
Ale PiS nie chce być przynajmniej na razie krytyczny wobec własnych rządów, bo słyszeliśmy Kaczyńskiego i na tej konwencji.
Oczywiście.
Potem wywiadzie dla telewizji Trwam, kiedy on mówił o świetnych premierach, o tym, że dobrze rządzili, że się sprawdzili w trudnych czasach, więc teraz należałoby odciąć sobie jedną i drugą nogę, tak? Na której stali przez tych 8 lat.
Znaczy, on nie może powiedzieć niczego innego i znowu mówię, role są rozpisane, a Przemysław Czarnek jest w stanie wejść na dach domu żony i zdjąć panele. No to jest ten absurd.
Kiedy będzie zmontował? Bo pewnie telewizje chciałyby to transmitować.
Jak żona pozwoli.
Przecież Przemysław Czarnek był członkiem rządu Mateusza Morawieckiego, więc to też jakby atakowanie rządu Morawieckiego przez jednego z najbardziej wyrazistych ministrów tego rządu też nie będzie łatwe. Pani mówi o tym, że Czarnek idzie po koronę Brauna, a potem będzie szedł po Konfederację. No dziś, w pierwszych paru dniach, ja mam poczucie, że to Konfederacja idzie po PiS. To
po
znaczy,
Czarnka.
I po Czarnka. To jest niesamowite.
Godzinny występ
w sensie,
Sławomira Mencena,
prawda?
Na YouTubie. Tak.
Przemku chłopie, co ty opowiadasz? Więc jakby na razie z tej ofensywy czarnkowej, to co ja zapamiętałem, tak naprawdę, no to jest OZE Srodze i demontowanie paneli fotowoltaicznych.
Niewiele.
To jest duży, duży atak Konfederacji i to Mencena, i Bosaka, punktujący na wszystkie możliwe sposoby Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, który mówi, że niekoniecznie chciałby być ministrem w rządzie Przemysława Czarnka, więc jak na razie ten taki mocny start, no jeszcze było, żeby być uczciwym, no jeszcze odnotowałem to wystąpienie w Iławie i Przemysława Czarnka krzyczącego pisowskie przekazy sprawnie, retorycznie i w swoim stylu. Natomiast no na razie
tu
to...
Tu podły kłamcu, dawaj benzynę po 5,19.
Tak jest. Więc jak na razie to nie wygląda świetnie i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę, chyba mamy 3 miesiące, może do 6, takich naprawdę decydujących dla przyszłości PiS-u. To znaczy, jeżeli te sondaże nie zaczną rosnąć, tak, to będziemy mieć naprawdę bardzo, bardzo duży problem w Prawie i Sprawiedliwości.
Zresztą na to uwagę zwraca Mateusz Morawiecki, który mówi, że właśnie teraz przed Czarnkiem takie zadanie, żeby zaczęło w sondażach rosnąć. Więc pytanie, czy jeżeli we wrześniu na przykład, bo myślę, że dają sobie trochę czasu, te sondaże będą niezadowalające, nie drgną, no to pojawi się pytanie, czy dalej stawiać na Przemysława Czarnka.
A ja powiem więcej. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński zagrał najmocniejszą kartę, którą miał na ręce i ja nie do końca widzę politykę, który mógłby zastąpić teraz Przemysława Czarnka. To znaczy, my cały czas mówiliśmy, że to jest kandydat na kandydata na premiera i że wszystko się może zmienić i w ostatecznym rozrachunku może być inaczej. Ja mam takie poczucie, że Jarosław Kaczyński już nie może podmienić kandydata na premiera. Może, oczywiście, w ramach negocjacji, jeżeli PiS będzie rzeczywiście w takiej pozycji, żeby negocjować rząd, wystawić innego premiera. Natomiast kandydata już innego nie wystawi, no bo przepraszam, jeżeli by się okazało, że te sondaże nie wzrosną, to kto wejdzie za Przemysława Czarnka? Czy to będzie Lucjusz Nadbereżny? Mm-hmm. Czy to będzie Tobiasz Bocheński? Czy to będzie Patryk Jaki? To znaczy jednak to jest taka najbardziej pisowska figura w talii Jarosława Kaczyńskiego. To jest najbardziej wyrazisty, najmocniejszy, najostrzejszy zawodnik. Bardzo ciężko będzie go wymienić jak kogokolwiek innego.
A z drugiej strony będzie to psychologicznie dla PiS-u obciążające, jeżeli Czarnek nie będzie wykonywał tego zadania, do jakiego został wyznaczony, tak? To co, przez następne miesiące liczyć, że może nagle coś się odmieni?
Znaczy, część pewnie odbije i tutaj
tak,
się uda.
Ja myślę, że to jest...
I tutaj faktycznie myślę, że racjonalnie z ich punktu widzenia patrząc są na to szanse, ale w pełni się zgadzam, że ten zamiar pójścia po Konfederację w drugim ruch, bo już od dawna mamy taki podział w narracji PiS-u do Konfederacji. Inny jest do Bosaka, inny jest do Mencena. I to od dawna jest.
Trzy konfederacje.
Tak, bo taka jest prawda. Natomiast myślę, że Konfederacja nauczona już z lat poprzednich, że jeżeli pójdzie rozbita, nie ma szans, a jeżeli pójdzie jako nawet Konfederacja, co ta nazwa za sobą niesie, też wiemy, no to ma zdecydowanie szansę na dobry albo bardzo dobry wynik. W związku z tym tutaj Przemysław Czarnek, pełna zgoda. To jest najmocniejsza karta dzisiaj, jaką miał prezes. I pytanie, czy to zostanie wykorzystane. A prezydent też swoje środowisko chętnie by robił.
Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dziękuję
bardzo.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dziękuję.
Dziękuję.
Czwartkowy poranek Radia Tok FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizowała Livia Prądzyńska. Poranek już dobiega końca. Za chwilę informacje Radia Tok FM o godzinie 9:00, a tuż po nich program Owczarek. Jest już z nami Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. Dlaczego wszyscy jadą negocjować do Kataru?
A no właśnie. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o fenomenie Kataru. Jak to się dzieje, że Katar potrafi pogodzić zwaśnione strony, a przynajmniej próbuje i czasami nieźle mu to wychodzi. Czy każdy może, czy Polska może stać się takim negocjatorem, rozjemcą? Zobaczymy, usłyszymy właściwie po informacjach.
No to zapraszamy. Ja zapraszam Państwa na wywiad polityczny. To po 17:00. Życzę bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
Autopromocja. Co i kiedy? Dlaczego? Jak? Jakim kosztem? Dla kogo? Łatwo zadawać pytania, trudniej dojść do prawdy. Dlatego warto zapytać inaczej. Już od poniedziałku. Tok FM na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy. W każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowe i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzysku.
Lidl, to się opłaca.
Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Sekator ogrodowy Garden Touch 8,49. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,99 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu i na balkon w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
W Carrefourze czas na wypasione święta.
Mleko UHT wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 14 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem, Marian!
Tak, tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
A! I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
CDS22 Formula. Suplement diety. Dawniej Vivomix. To probiotyk wspierający twój przewód pokarmowy. Ten sam skład, ta sama formuła. 8 szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. CDS22 Formula. Trafia w sedno.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna.